No to Bartuś, musimy wejść z powerem, tak żeby nie było widać, że jesteśmy zmęczeni. Musimy być podekscytowani.
Powiadasz. Dobra. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie, witamy wszystkich nowych, no bo starych raczej słuchaczy nie ma. Michał, jak ci minął dzień?
Doskonale minął dzień, jest w tej chwili godzina 23:54. My zaczynamy robić kolejną rzecz po tym, jak nagraliśmy już na swoje kanały filmy o dzisiejszej konferencji Apple i premierze nowych iPhone'ów 12, bo tak jak pewnie większość z was wie, może i miejsce nowe, ale ludzie starzy, to znaczy przypuszczam, że większość z was zna nas z naszych solowych działalności. A co tutaj robimy i co to w ogóle jest za miejsce, to może ty, Bartek, powiesz coś mądrego.
No właśnie, Michał, ja się tak zastanawiałem w ogóle, czym jest Futura Podcast. Chyba tak na dobrą sprawę to jesteśmy my, czyli jakieś takie nasze zainteresowania, to o czym mówimy sobie prywatnie, więc będą smartfony, będą gry, będą konsole, będzie wszystko, co jest związane aktualnie z popkulturą. No i jednocześnie będą takie rozmowy, których dotychczas nie podejmowaliśmy na swoich kanałach, bo widzieliśmy, że albo to nie zasię, albo to nie wejdzie, albo po prostu wzbudzi jakąś kontrowersję, bo przecież nieantydzban jest głównie kojarzony z Apple'a i ze smartfonów, a nieantydzban i Michał Pisarski, interesują się wieloma innymi rzeczami, więc uważam, że to będzie takie miejsce, w którym można porozmawiać o wszystkim i niczym. No właśnie, Michał, no to może tak już przed rozpoczęciem tematu głównego, czyli ostatniej premiery, dzisiejszej jeszcze premiery iPhone'ów 12, może powiemy kilka słów o naszym partnerze kanału, o firmie, która zaufała nam już na samym
Zaufała nam w
początku i
ciemno
postanowiła.
i kupiła kota w worku trochę, ale to bardzo fajnie, jesteśmy wdzięczni. Tak, bo to była w ogóle taka historia, że pomysł na to, żeby po prostu rejestrować rozmowy, które my ze sobą z Bartkiem prowadzimy i tak prawie codziennie. Pomysł był dawno. Tylko stwierdziliśmy, że zawsze brakowało trochę tego czasu i motywacji, bo wiadomo, mamy własne kanały, to naprawdę jest cholernie czasochłonne. I wygadaliśmy się o tym, że
Ano.
ten pomysł jest przed naszym ziomeczkiem z Oppo. Serdecznie pozdrawiamy Piotrka. I Piotrek podchwycił wątek i właściwie po 10 sekundach już twierdził, że on chce w to wejść, chce nam pomóc i chce nam zapewnić takie wsparcie, no nie ukrywajmy, finansowe, żebyśmy po prostu mogli spokojnie sobie te rozmówki nagrywać i dzielić się ze światem naszymi zainteresowaniami. Więc w dużym skrócie, gdyby tego Oppo nie było, to byście może zobaczyli ten podcast w przyszłym roku i pewnie w częstotliwości jednego odcinka na 2 miesiące.
Kwartał. Dokładnie
Ja
tak.
jestem optymistą, więc
A
nie
z
na dwa
racji.
miesiące.
Okej. Okay. A z racji tego, że no, mamy to wsparcie w postaci Oppo, wiadomo, tutaj nie będziemy recenzować telefonów, więc to też jakoś nie będzie współgrać ze sobą negatywnie, nie będzie miał absolutnie negatywnego wydźwięku na słuchaczy oraz widzów. Dlatego też uważam, że jest to bardzo fajna opcja dla nas oraz dla samej marki Oppo. Dziękujemy bardzo w ogóle za zaufanie jako zupełnej świeżynki, jeżeli chodzi o podcast, no ale mam nadzieję, że to wyjdzie, ten pierwszy podcast wyjdzie na tyle dobrze, że Oppo będzie zadowolone z tego wszystkiego.
Nasz pan i
No
władca.
dobrze,
Nie, wiesz co, ja jeszcze bym
tak?
chciał dodać jedną rzecz, bo to jest dla mnie niesłychanie ważne, że my w ogóle zaczęliśmy rozmowy z Oppo, dlatego że oni mają bardzo, bardzo zdrowe takie podejście do marketingu. Czasami odnoszę wrażenie, że te firmy, a są takie firmy, które są na polskim rynku dłużej, mają to podejście trochę inne. To znaczy, no sam fakt, że zaczynamy nasz podcast tematem niezwiązanym w żaden sposób z Oppo, tylko od konferencji Apple, już o czymś świadczy. A nie wiem, czy też na pewno dostawali w życiu wiele propozycji w stylu: ej, zrób film sponsorowany, jeżeli powiesz w nim o jakiejkolwiek konkurencyjnej firmie, jeżeli wymienisz jej nazwę, to my tego nie puszczamy, nie? Bo ja miałem takie propozycje, ale oczywiście nie zgadzałem się zawsze.
No wiesz, i to jest ten problem, bo niejednokrotnie się coś takiego trafiło i bezapelacyjnie stanowczej większości takich marek, żebym powiedzieć każdej marce odmówiłem. To nie jest tak, że u mnie na kanale dosłownie ostatnio sobie pozwoliłem policzyć. W ciągu całego roku pojawiły się trzy chyba materiały sponsorowane na 92 czy 3 filmy, które wrzuciłem, więc staram się te tematy omijać szerokim łukiem, bo nie uważam, że to jest spoko, ale przede wszystkim biorę pod uwagę to, że każda firma, z którą nawiązuję jakąkolwiek współpracę, mam jasno ustalone w umowie, że mam pełną wolność słowa i dla mnie to jest bardzo ważne, bo jeżeli mielibyśmy brać pieniądze za to, że ktoś nam każe coś powiedzieć, no to uważam, że byłoby to słabe. A jeżeli jest ta wolna ręka, możemy mówić co chcemy, nawet jeżeli będzie to materiał sponsorowany, a okaże się, że będzie to gówno, no to ja powiem, że to jest gówno. Najwyżej źle zainwestowane były pieniądze ze strony firmy. No trudno, no ja mam mniej więcej takie podejście na temat produktów, które mówię, a typowa recenzja to jest recenzja, jest to typowa opinia subiektywna i uważam, że w takie rzeczy nie powinno się wchodzić, ingerować, bo jeżeli jest twoja, Michał, opinia albo moja, no to jest twoja, moja, a nie firmy, która zasponsorowała jakiś dany materiał.
No i dokładnie tę samą rozmowę mieliśmy właśnie z Piotrkiem po kilkukrotnie, który się z tym w pełni zgadza, plus Oppo to jest taka marka, która odnoszę wrażenie, że promuje się i reklamuje nie cyferkami w specyfikacji, tylko tym, że to są takie no bardziej produkty lifestyle'owe, takie dla ludzi. My też w sumie o tych technologiach chcemy, nie chcemy wam tutaj mówić o tym, jaką częstotliwość taktowania ma nowy model procesora od Qualcomma. Chcemy po prostu mówić o tym, jak geek do geeka, co nas jara. Chcemy, żebyście się czuli tak, jakbyście gadali ze swoimi dobrymi kumplami o technologiach i w ogóle zachęcamy do pisania komentarzy tak a propos.
No jasne, właśnie, Michał, to może jeszcze wspomnijmy o tym, że poza YouTube'em planujemy w najbliższych czasach, aby podcasty regularnie, te, które będą się pojawiać na YouTube, będziecie mogli oglądać nasze zakazane ryje, automatycznie będą się też pojawiać na Spotify'u, na podcastach Apple'a.
I na Google Podcast, zobaczymy, tak.
Być może
na innych platformach.
I na Google Podcast.
Jeżeli chcecie jeszcze jakieś inne, to piszcie. W tej chwili jeszcze to się nie dzieje, dlatego że Spotify i inne platformy podcastowe nie działają tak jak Oppo, to znaczy kota w worku nie biorą i no musi być po prostu gotowy pierwszy odcinek, który właśnie nagrywamy, ale czekajcie cierpliwie. Dobra, no to przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, Bartek, zapytam trochę w imieniu swoim, trochę w imieniu myślę twojej żony, którego bierzesz i za ile?
Wszystkie. A za ile? Nie tyle za ile, co za co? Za hajs z YouTube'a. Przecież dobrze wiesz, że na YouTubie takie ogromne pieniądze się zarabia. Oczywiście mówiąc to pół żartem, pół serio. Słuchajcie, no jesteśmy świeżo po konferencji Apple, na której zostały zaprezentowane 4 nowe iPhony. Nie było żadnych niespodzianek. Wszystko to, co wyciekło wcześniej przed konferencją, potwierdziło się podczas dzisiejszego eventu. Czy mi się to, Michał, podobało? I czy któryś wezmę? No, wziąć wezmę, no bo bez tego ciężko będzie mi przygotować jakikolwiek materiał.
Ale
na
nie
kanał,
będziesz się cieszył.
No, mam takie mieszane uczucia. W sensie bardzo się cieszę, że ten wygląd się zmienił, że on swoim designem nawiązuje do ukochanego przeze mnie iPhone'a 5, 5S czy pierwszego SE. Z drugiej jednak strony te zmiany, mówiąc delikatnie, są marginalne. Mam wrażenie, że ta cała konferencja polegała na doszukiwaniu się na siłę tych zmian, które w rzeczywistości może są, ale nie są na tyle diametralne, żeby osoba pokroju takiego geeka, gadżeciarza jak ja miała koniecznie wymienić swoją dotychczasową 11, dotychczasowy 10S na model 12. Natomiast zaznaczam, że 12 mi się bardzo podoba, bo już od niewczoraj mówię, że te smartfony cały czas rosną niepotrzebnie i mam nadzieję, że 11 mini będzie takim
12.
trendem.
Przepraszam, trzeba się 12. Przestawić.
No, stare przyzwyczajenia, muszę się przestawić, że ta 12 mini będzie jakimś takim krokiem w drugą stronę, aby jednak producenci skupili się także na tych ludziach, którzy po prostu oczekują małych smartfonów. Ja wiem, że może być to nisza i podejrzewam, że najbardziej popularnym będzie iPhone 12 bez Pro, nie mini, nie Pro Max. Jednak mimo wszystko uważam, że ten mini może trochę namieszać aktualnie na rynku.
Tak, to jest w ogóle dosyć imponujące, bo teraz już może ludzie, którzy pragną tych małych smartfonów, zachowują się trochę ciszej, to znaczy nie krzyczą, nie żądają od producentów, bo już się trochę pogodzili ze swoim losem. Natomiast długo była taka śpiewka u producentów, że smartfony są coraz większe, bo muszą być coraz większe, bo komponenty są coraz większe, bo miejsca jest coraz mniej. I nie wiem, czy pamiętasz, rok temu były pokazywane pierwsze smartfony, które obsługiwały 5G i one też były przeogromne, to był jakiś Huawei, z tego co pamiętam. Dlatego właśnie, że modem 5G jest tak duży. Tymczasem Apple robi telefon, który jest mniejszy niż te klasyczne iPhone'y z ekranem 4,7 cala i ogromnymi ramkami, który obsługuje 5G, który ma najnowszy procek i który właściwie nie jest odchudzony w niczym względem tej zwykłej dwunastki. I to jest z jednej strony zajebiście imponujące, a z drugiej no to jest takie wielkie pokazanie języka tym pozostałym producentom i trochę wyjaśnienie, że może jednak ich linia obrony nie miała sensu. Tak, da się. I nagle pewnie inni odkryją,
dokładnie,
że też się da.
Jasne, zanim przejdziemy w ogóle do cen, bo uważam, że to ten temat zostawimy na koniec, bo będą kontrowersje na pewno związane z cenami. Fajnie było po prostu prześledzić sobie każdy z tych modeli i zobaczyć, co tam faktycznie Apple nam powiedziało na temat tych nowych urządzeń. Oczywiście swoje materiały już na swoich kanałach wrzuciliśmy, jednak uważam, że teraz możemy sobie tak na lajcie, bez żadnego jakiegoś większego przygotowania, scenariusza, porozmawiać na ten temat. No to właśnie, Michał, zacznijmy chronologicznie od dwunastki. Dwunastka, ekran 6,1 cala, wreszcie nie IPS LCD powyżej 3000 zł, a Jezu, to... przepraszam, że dokładnie to powiem, Super Retina XD RR i właśnie, 5 kolorów, 5 modeli do wyboru. Jak, Michał, ci się ta dwunastka podobała?
Wiesz co, mi się dwunastka podoba, bo mi się podobała już jedenastka i właściwie jedną rzeczą, która mnie w niej raziła, to był ekran, jak pewnie
grubość
wiele
ramek.
Osób. I grubość ramek, no to jakby jedno się z drugim wiąże. Ten ekran nie był zły, ale no jesteśmy osobami, które na co dzień obsują z lepszymi ekranami, czasami z lepszymi ekranami w dużo tańszych urządzeniach, więc to mnie po prostu trochę bolało. Na tyle, że nie potrafiłbym sobie uzasadnić kupienia takiego smartfona. Po prostu czułbym się trochę jak taki śmieć. Czułbym się, jakbym sam siebie oszukał na pieniądze. Tymczasem no dwunastka mi
się... Coś w tym jest.
Dwunastka mi się ogólnie podoba. Fajne są te wersje kolorystyczne. Ja w ogóle powiedziałem na moim kanale, że Apple idzie w coś takiego, że w tej chwili te modele bez Pro mają kolorki pod tytułem jestem nastolatką, chodzę do liceum i lubię łazić z koleżankami na osiemnastki, a wersje Pro mają kolory pod tytułem jestem bogatym cyganem, nie? Takie... Za wszelką cenę jest pokazywana ta ekskluzywność wersji Pro i ta lifestyle'owość zwykłych dwunastek, nie?
Jakby to... Właśnie, Michał, ja sobie przypomniałem twój temat, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ja przypomniałem sobie temat, który poruszyłeś w jakimś materiale odnośnie tych kolorów. Dziwny jest taki trend, że te tańsze smartfony są kolorowe, tak? No. Powiedziałeś po prostu, że biedni ludzie mają szare życie.
Więc muszą mieć kolory, tak?
No mniej więcej, więc muszą mieć kolory. To doskonale pamiętam, bo faktycznie coś w tym jest. Ja sam przyznam szczerze, że kolor czerwony mi się bardzo podoba i dziwię się, dlaczego Apple w ogóle nie chce uderzyć z tymi kolorami w segmencie Pro, w cudzysłowie wielkim mówiąc, bo to Pro to wiadomo, Pro, ale więcej nazwy Pro aniżeli faktycznych zastosowań profesjonalnych, bo nie oszukujmy się, profesjonalista nie będzie nagrywać swojego filmu telefonem komórkowym, nawet jeżeli on byłby Pro, Ultra, Max i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no możemy w ogóle wjechać z taką ciekawostką, że o ile tutaj Apple oczywiście pokazywało, że na planach filmowych są wykorzystywane iPhony i że następny wielki reżyser, tam był taki tekst, pewnie już teraz nakrywa swoje filmy iPhone'em i się uczy. Myślę, że to jest trochę ściema, nie? No bo są różne modele aparatów przygotowane specjalnie jako tak zwane crash camy, czyli kamery czy aparaty, które mogą się rozpierdzielić, jest to jakby wliczone w koszty. Aparaty, które nagrywają dobry obraz, ale są kosztują grosze w porównaniu do kamer kinowych, tak jak Lumixy GH5S, których używamy my. One były chyba używane też w Top Gearze przy niektórych scenach i w wielu innych programach, w których po prostu te 10 tysięcy złotych to jest nic, nie? A jednocześnie iPhony i ogólnie telefony mają tak specyficzny i tak inny obraz niż kamery, że tego się nawet nie da zbyt dobrze połączyć, nie?
No nie, no Michał, to mniej więcej ja gdybym usłyszał, nie wiem, usfilmowanych na kanale, że James Cameron nagrywał, nie wiem, swój film Nokia 3310, no nie przejdą, takie rzeczy nie wierzę, aby na ten moment i w ciągu najbliższych paru lat telefony komórkowe miały zastąpić profesjonalne kamery. Zauważcie proszę, jakie są to kamery. Wiem, że niektórzy twórcy są w stanie nagrywać takimi kompaktowymi aparatami, którymi my nagrywamy na YouTube. Jednak no, smartfon to jeszcze daleka droga. Ja nie powiem, dla takiego normalnego, codziennego użytkowania kamera potrafi zrobić fantastyczną robotę i te filmy mogą wyglądać bardzo ładnie, tym bardziej podczas odpowiedniej postprodukcji. Jednak na wielki ekran to jeszcze nie jest to. Żadne Pro iPhone'y nie zastąpią porządnej kamery, która jest warta kilkaset takich iPhone'ów.
Natomiast w ten sposób, jako że nam wyszła taka fajna dygresja, to możemy sobie chyba przejść do tych droższych iPhone'ów, które mają też troszkę lepsze aparaty. I Apple w ogóle właśnie bardzo dużo mówiło o filmowaniu w nowych iPhone'ach. I tak jak...
Nie, bardzo dużo to mówili o 5G.
To swoją drogą i do tego jeszcze wrócimy. My nie będziemy aż tyle mówić o 5G, na szczęście. Ale było dużo właśnie o filmowaniu i oni mówili na przykład, że iPhone nowy potrafi nagrywać w 10-bitowym HDR-ze. I tam jak zwykle oni musieli się pochwalić najbardziej pasującą cyferką, że 60 razy więcej kolorów bodajże w porównaniu do zwykłego nagrywania.
Jeszcze Dolby Vision, tak. Z tego co pamiętam.
I to jest prawda i to rzeczywiście sprawia, że te filmy dużo łatwiej później kolorować, dużo łatwiej edytować. I to jest zajebiste, ale jakby właśnie trzeba dzielić te zastosowania, bo ja na przykład jakbym teraz sobie jechał na wakacje i chciał nagrać vloga, to wziąłbym iPhone'a i jestem pewien, że wyszło bardzo fajnie. Natomiast do jakiegoś takiego typowego nagrywania przebitek to no nie, nie jeszcze nie, zdecydowanie.
No nie, nie, nie. Wiesz co, ja ogólnie czekam na to, co jest już w smartfonach od kilku lat. Mamy ten efekt bokeh, ten tryb portretowy. Mam wrażenie, że brakuje tego w aparatach, w smartfonach, tak? Żeby istniała możliwość tego rozmytego, dodania tego rozmytego tła, żeby to wyglądało ładniej, nawet jeżeli miało być to robione software'owo, gdyby to miało zostać dodane podczas już nagrywania. Jeżeli coś takiego by się pojawiło, na pewno by to ułatwiło, bo jednak ten look filmowy niejednokrotnie w ujęciach polega na tym wszechobecnym efekcie bokeh, na tym rozmazanym tle, na oddobraniu odpowiedniej ilości klatek i być może w kolejnych latach coś takiego się pojawi. Wiadomo, że fizycznie aparaty w telefonach komórkowych, wiadomo, wielkości są jakiej są. Raczej się tego nie da szybko zrobić, jednak być może już Google Pixel niejednokrotnie pokazywał, że można wyciskać wiele poprzez oprogramowanie w smartfonie, to być może w kolejnych latach doczekamy się czegoś takiego w zwykłym telefonie komórkowym.
Bartek, cudowny monolog i nie wiem, czy cię tym zasmucę, czy ucieszę, to zależy już od twojego punktu widzenia, ale taka funkcja jest w niektórych telefonach, tylko jest bardzo ograniczona jakość.
Wiesz co, ja widziałem to, ja właśnie mówię o tym, żeby to wyglądało tak jak chociażby lustrzanka, tak? Ja widziałem te efekty, ale ja to bardziej traktuję jako ciekawostkę, aniżeli faktyczne zastosowanie. To nie wygląda tak, jak miałoby wyglądać. Widać, że to jest sztuczne, widać, że to jest przekłamane, widać, że to jest cyfrowo obrobione i faktycznie są mocne przekłamania w tym, dlatego nie, to jest mech.
Nie, ogólnie tak.
Jeszcze.
No, myślę tak samo. Ale z drugiej strony właśnie telefony mają też jakieś inne możliwości, przy których ja czuję, że ten rynek aparatów i kamer się w ogóle nie rozwija. Bo wiesz, pokaż mi aparat, który jest tylko do filmowania, który kosztuje tyle co telefon, nawet dobry telefon, 3-4 tysiące złotych, który potrafi nagrywać w 8K i 30 klatkach na przykład, albo który potrafi nagrywać slow motion w 4K w 120 fpsach. No nie ma czegoś takiego.
Zgadza się. No nie ma, no ale to tak jak mówię, faktycznie dla takiego normalnego, codziennego odbiorcy to jest świetna opcja. Nawet dla kogoś, jeżeli ktoś by chciał zmontować jakiegoś ładnego timelapsa z telefonu, to im wyjdzie i ciężko czasami będzie odróżnić smartfon od zwykłego aparatu czy nawet kamery. Jednak no mimo wszystko, jeżeli ktoś się chciałby zajmować bardziej profesjonalnie tym, no to podejrzewam, że taki smartfon może być za mało, jednak jestem w stanie doskonale zrozumieć wszystkie osoby, którym taki smartfon wystarczy, bo podejrzewam, że gdybym nie robił tego, co robił i tego, co w planach mamy w przyszłości robić z Michałem, to podejrzewam, że nie potrzebowałbym nic innego poza smartfonem z dobrym aparatem. O, tyle.
O, spoko. Dobra, to kontynuując wątek iPhone'ów w wersji Pro i Pro Max, może ty powiesz, czym one się różnią. Na pewno mają trzeci aparat. Czy ja dobrze zrozumiałem, że tam jest czterokrotne przybliżenie względem głównego obiektywu?
Właśnie ja tak samo zrozumiałem, że mamy czterokrotny zoom optyczny, a przynajmniej tak zrozumiałem, bo to też tak trochę na wariata słuchałem. Różnice pomiędzy Pro a zwykłą dwunastką, z tego co wiem, nie będą się za bardzo różnić ekranami, no co najwyżej przekątną w Pro Maxie. Jednak mamy dodatkowy obiektyw. Mamy te standardowe trzy obiektywy, ten szeroki, ultra szeroki i teleobiektyw, no i mamy ten skaner LiDAR, który jest już znany chociażby już od kilku lat z... w tym roku został wprowadzony w iPadzie Pro, czyli ten skaner, który jest odpowiedzialny za przestrzenne skanowanie powierzchni i tam wielu innych rzeczy, których ja osobiście prywatnie nie widzę zastosowania, no ale podejrzewam, że są osoby, którym taki feature, taki dodatek się przyda. To jest te różnice, no i wiadomo, jakość wykonania, z tego co też widziałem, znowu szkło matowe w Pro, zwykłe szkło z tyłu. I tak jak dwunastki mamy z aluminiową ramą, tak modele Pro mamy w wersji ze stalową ramą. No i właśnie, Michał, jedna ciekawa rzecz, która wzbudziła moje zainteresowanie, ta powłoka ceramiczna, ten Ceramic Shield, bodajże tak to Apple nazwało, ta ochrona ekranu, który ma rzekomo nie wiem, czy imitować szkło szafirowe, które znamy z Apple Watchy, czy faktycznie to da takie możliwości osobie, która kupi ten smartfon, że nie będzie musiała zakładać w ogóle szkieł, folii.
Wiesz
bo
co?
Ja mam, no.
Bo ja ogólnie oglądam konferencję Apple tak domyślnie, defaultowo, z uśmiechem politowania. I czasami go wyłączam, no bo oni tam, wiesz, pierwszą głupoty. Natomiast kiedy oni powiedzieli, że ten Shield jest zrobiony we współpracy, czy tam nawet przez Corning, czyli ludzi od Gorilla Glass, i to jest coś nowego i lepszego niż Gorilla Glass, to wzbudziło moje zainteresowanie i naprawdę jestem ciekaw, czy wyjdzie z tego coś ciekawego. Szczególnie, że przecież iPhone z rozbitą szybką to jest taki już znak statusu licealistek, prawda? Więc może to zniknie, może coś się zmieni w świecie wokół nas.
No właśnie, bo Michał, chodzi o to, bo ja korzystając gdzieś od 3-4 lat z Apple Watchy stalowych, rzekomo z szafirowym szkłem, faktycznie tego Apple Watcha nie jestem w stanie porysować. Swoją czwórkę porysowałem tylko i wyłącznie pierścionkiem zaręczynowym żony. I faktycznie to był taki przypadkowy test. Rysa poszła, ponieważ tam ten malutki diamencik był w stanie porysować, no twardszy diament był w stanie porysować szkło szafirowe. I teraz pytanie, czy ta jakość w tych nowych iPhone'ach tego szkła będzie zbliżona do Apple Watcha w wersji z szafirowym szkłem, bo jeżeli tak, no to niektórzy producenci szkieł czy folii mogą mieć problemy. No ale tak jak mówię, no zobaczymy, co czas przyniesie. Ja przez pierwsze tygodnie nie będę w ogóle zakładać szkła, żadnych folii, żeby zobaczyć, czy faktycznie tam jest więcej prawdy, czy marketingowego bełkotu ze strony Apple.
Z drugiej strony Apple ma co nadrabiać, bo pamiętam, że jak odebrałem mojego testowego iPhone'a 11 Pro w zeszłym roku, to, no mówiąc kolokwialnie, on już po chwili wyglądał na ekranie jak gówno. To znaczy ja odnosiłem wrażenie, że on się rysował od ostrych słów, jakich używałem w jego obecności. Wiesz co, po każdym dosłownie wyjęciu z kieszeni jego ekran wyglądał coraz gorzej i gorzej. I no to było straszne. Nie miałem takiego doświadczenia z telefonem żadnym innym przez parę lat.
Znaczy powiem ci, że nie wiem, nigdy gówna nie porysowałem, ale wiem o czym dokładnie mówisz, tak? Nie próbowałem
nie
rysować,
jeżyka?
Ale...
Wspomniałeś o tym, że było dużo 5G, co dla mnie też było dziwne, bo po pierwsze, najpierw według plotek nie wszystkie iPhone'y miały mieć wsparcie 5G, miały być tańsze wersje bez 5G. To akurat moim zdaniem spoko, że z tego zrezygnowali, bo i tak już bardzo im się rozwodnił ten ich line-up smartfonów. To znaczy kiedyś, wiesz, co roku miałeś jednego iPhone'a, te osoby casualowe, których jest większość wśród użytkowników, co roku szły do salonu, mówiły: poproszę iPhone'a, nałoży mi pan 250 deko iPhone'a i jest git. I były przez kolejny rok czy dwa zadowolone, nie? Natomiast teraz już mają 4 modele do wyboru w różnych kolorach, w różnych konfiguracjach. Jakby do tego jeszcze doszło z 5G czy bez 5G, zrobiłby się troszkę burdel. Natomiast z drugiej strony, no ja byłem w zeszłym roku w Stanach i tam poza większymi miastami często zasięgu nie ma w ogóle. To znaczy jak u nas w Polsce dawno nie widziałem internetu GPRS, na przykład sprzed 15 lat, tak tam było to, tak tam widziałem go ciągle, albo internetu nie było w ogóle. Plus tam pakiety danych są bardzo drogie w porównaniu z Polską, więc ja się zastanawiam, no wiadomo, iPhone pójdzie na cały świat, ale ta konfa była bardzo stanocentryczna i tam gość z jednej z sieci, Verizon, zapewniał, że...
CEO tak, Verizon, tak, dokładnie.
Że to pokrycie 5G będzie w Stanach większe, ale w tej chwili wydaje mi się, że 5G w Stanach nikogo nie przekona do zakupu iPhone'a, chyba że ktoś mieszka rzeczywiście gdzieś tam w Nowym Jorku czy w innym Los Angeles.
No właśnie, bo nie oszukujmy się, tak jak w Polsce cały czas jest to reklamowane. No ja w dalszym ciągu uważam, że w Polsce to 5G jeszcze się tak nie rozrosło, że nagle wszyscy muszą używać telefonów 5G. Pamiętam doskonale, bo przez wiele lat pracowałem u jednego operatora telefonii komórkowej i to był ten czas przechodzenia z 3G na 4G łamane na LTE. I wiem dobrze, że sporo to trwało, parę lat to trwało i zanim to 5G rozbuja się tak, jak wszyscy byśmy tego oczekiwali, no to jeszcze parę iPhone'ów kolejnych wyjdzie, zanim to faktycznie ruszy na taką skalę, jaką powinniśmy. Bo wiadomo, jeżeli mieszkasz w centrum Warszawy, Poznania, Wrocławia, to ten zasięg może być bardzo dobry. Ale co w sytuacji, w przypadku takich osób jak ja, które mieszkają na małym wypizdówku, gdzie nie jestem w stanie nawet światłowodu do siebie podprowadzić, więc wiesz, Michał, różnie to bywa i patrzę na to z perspektywy tych osób, które nie mieszkają w dużym mieście.
Ja tylko wyjaśnię, bo tutaj jeszcze nasi widzowie, słuchacze nie wiedzą, Bartek mieszka w takim miejscu, że będziecie musieli nam wybaczyć, jeżeli ten odcinek opublikujemy ostatecznie na przykład w sobotę, bo upload pliku na internecie Bartka jest doświadczeniem traumatycznym.
Tak, więc niektórzy się dziwią, dlaczego tak nieregularnie wrzucam filmy. A ono wszystko wynika z tego, że mój internet jest jaki jest. W sensie download mam jak na erę dzisiejszą bardzo marny, bo jest to coś około 50, 60, 70, 80 w tym przedziale. Tak, upload mam fatalny. I tak jak ktoś może mieć upload na poziomie 50, 60, ja mam na poziomie stałym od 3 do 5 megabitów na sekundę, więc musicie, moi drodzy, też zrozumieć, że wrzucenie 10-15 minutowego filmu u mnie trwa około 2,5-3 godziny. No niestety, tak się przeprowadziłem, nie było mnie stać na ładne, duże mieszkanie w centrum Wrocławia, więc uciekłem na wioseczkę i czuję się tu bardzo dobrze.
Mogłeś trochę poczekać, to byś miał 5G i problem byłby rozwiązany. Nie, ale tak wiesz, zupełnie poważnie, to mam też trochę nadzieję, że to, że Apple weszło teraz bardzo mocno w 5G, pomoże trochę w bardziej cywilizowanych krajach, w Polsce może też, w rozwoju tej sieci 5G i po prostu 5G będzie przybywało szybciej, nie? Bo no jakby jaki producent inny mógłby promować 5G tak, żeby to rzeczywiście pomogło i zmotywowało sieci do rozbudowy infrastruktury, skoro nie Apple?
No nie ma na ten moment żadnego innego zamiennika. Widzimy doskonale, jak sprzedają się smartfony. Oczywiście ilościowo pod względem wszystkich sprzedanych modeli są marki, które sprzedają fantastycznie w totalu różne modele smartfonów. Jednak jeżeli mamy mówić per dany model, no to na początku tego roku rekordzistą był iPhone 11, który sprzedał się w przeogromnej liczbie. Chyba w pierwszej dziesiątce były 3 czy 4 iPhony. Więc pod względem sprzedawanych konkretnych modeli Apple nie ma sobie równych. Więc no, jeżeli Apple tego nie zrobi, to nie wiem, kto to może zrobić.
No, dobrze. A tak ogólnie powiedz, jak oceniasz wstępnie bardzo tegoroczne iPhony? I na przykład komu, jako specjalista od Apple, który kupuje iPhone'a co roku, komu doradzałbyś przesiadkę? To znaczy w jakim przypadku?
Wiesz co, ja mam ogromny problem z tym frontem, tak? Bo mamy rok 2020, a nawiązując do pękniętej kupy, mniej więcej ten notch tak widzę w dzisiejszych czasach. Już nie od wczoraj widzieliśmy chociażby Oppo Find X, który wyglądał mega futurystycznie, smartfon już chyba ma ze 2-3 lata i wygląda świetnie. Tak cały czas ten notch trochę kuje. Ja wiem, że są takie osoby jak ja i inni użytkownicy Apple, którzy się już po prostu do tego przyzwyczaili, ale komu można byłoby polecić? Powiem tak. Osobiście, gdybym nie prowadził kanału, szczerze zastanawiałbym się nad wymianą 11 Pro na 12 Pro. I to jest ta różnica. Ta różnica, wiesz, Michał, problem polega na tym, że procesor w 11 Pro jest nadal bardzo, bardzo wydajną jednostką, która na dobrą sprawę nic by się nie stało, gdyby w tym roku nowy iPhone miał dokładnie taki sam. Tak samo mocny procesor i podejrzewam, że nie było problemu, bo nadal jest to bardzo wydajna jednostka. Z drugiej strony, no Apple miałby problem ze sprzedażą tego smartfona, gdyby okazało się, że ma dokładnie ten sam procesor A13 Bionic.
Czy wiesz co? Ale... Czy ja wiem? Bo teraz mam taką myśl, że być może, gdyby Apple właśnie, to jest niemożliwe, no ale teoretyzujemy, gdyby wypuściło telefon z tym samym prockiem na ten rok, który z kolei różniłby się wszystkim innym, to znaczy miał znacznie lepszy aparat, nie miał notcha i na futurystyczny wygląd. Nie wiem, czy to by im nie wyszło na lepsze sumarycznie.
Tak, tylko wiesz, zgadzam się. Ja powiem ci szczerze, że gdyby nie miał tego notcha i byłoby więcej zmian takich wewnętrznych, poza tym procesorem, miałoby to sens. Tylko ja zauważyłem już to od lat. Od momentu przejęcia Apple przez Tima Cooka, Apple doskonale wie, co robi. W sensie, produkując smartfony, oni wiedzą, zresztą niejednokrotnie już chwalili się chociażby podczas tej konferencji o recyklingu. Apple stara się korzystać z komponentów znanych wcześniejszych modeli. Spójrzmy chociażby na aparaty, które teraz są w nowym 11 Pro, czy 12 Pro, czy 12. Widać doskonale, że jest to dokładnie ten sam fizycznie aparat, które były chociażby w modelu 11 czy 11 Pro. I jest tak, wiele takich elementów, które po prostu pochodzą z recyklingu. Apple, jak ja to zawsze mówię, jest doskonałe w maksymalizacji zysków i miniaturyzacji kosztów. I oni doskonale wiedzą, skąd pochodzą te przeogromne pieniądze. Jak dobrze wiemy, w dalszym ciągu, mimo iż ta sprzedaż iPhone'a względem innych usług Apple'a trochę maleje, to w dalszym ciągu iPhone jest bardzo, bardzo wpływowym urządzeniem Apple'a, który też generuje przeogromne zyski. Zresztą kiedyś zrobiliśmy o tym materiał.
Tak, to znaczy właśnie wiadomo, że z jednej strony rynek smartfonów jest bardzo trudny i bardzo trudno na nim zarobić, no ale właśnie skoro Apple, nie będąc ilościowo numerem jeden na świecie, zarabia prawdopodobnie więcej niż wszyscy pozostali producenci razem wzięci, to znaczy bardziej są na plusie i jest najbogatszą firmą świata, której tak naprawdę ten triumfalny pochód, taki prawdziwy już duży, zaczął się od iPhone'a, no to chyba można te telefony lubić lub nie, ale trzeba się zgodzić, że pieniędzy od nas biorą bardzo dużo.
Zgadza się. Właśnie, Michał, bo ja nie odpowiedziałem na to pytanie, które zadałeś. Słuchaj, komu bym polecał? Prawdę mówiąc, jeżeli nie jesteś przeogromnym, tłustym fanem Apple'a, albo tak jak ja po prostu, no, nie prowadzisz takiej, ani innej działalności, prawdę mówiąc, jeżeli posiadasz 11 Pro, większego sensu na wymianę nie widzę, tym bardziej, że 11 Pro została wycofana, więc podejrzewam, że w różnych sklepach cena zostanie ucięta i będzie sprzedawana za, jak na Apple'a, w miarę rozsądne pieniądze. W przypadku przejścia na 11, różnice z 11 na 12 to różnice będą, chociażby tak jak mówiliśmy w przypadku tego ekranu, w przypadku według tych renderów, tych grubości ramek. No i podejrzewam, że dużo osób, które dotychczas użytkowały iPhone'y 6, 6S, 7, 8 czy nawet tegorocznego SE, będą zainteresowane 12 mini. Jestem świadomy, że ta 12 mini nie będzie takim hitem jak podstawowa 12, ale liczę, że sprzeda się na tyle dobrze, że inni producenci zaczną znowu robić małe, fajne, wydajne, kompaktowe smartfony, które mogą konkurować z innymi wielkimi cegłami zwanymi flagowcami.
Tak, i to jest chyba ta rzecz najważniejsza dla osób, które zupełnie nie rozważają zakupu iPhone'a. To jest najważniejsze, co one mogą wynieść z tej konferencji, że być może dzięki iPhone'owi 12 mini na rynek ogólnie wrócą małe i wydajne smartfony. Z czego też jestem
mały,
bardzo zadowolony.
Mały, ale wariat, tak, dokładnie tak. Często to słyszę od żony. Dobra. Michaś, no to przejdźmy już może konkretnie do tych cen.
O Jezu.
A no, ty się zdziwiłeś właśnie przed rozpoczęciem naszej rozmowy.
Ja się zdziwiłem.
Michał się tam trochę zdziwił. Mhm.
Ja może przedstawię tę historię, bo to było tak, że ja spojrzałem po konferencji od razu na polskie ceny iPhone'ów. Spojrzałem na to, ile kosztuje najtańszy. Zobaczyłem, że tyle samo co rok temu. Spojrzałem na to, ile kosztuje najdroższy. Zobaczyłem, że tyle samo co rok temu. Czyli nic się nie zmieniło. Okej. Okay. I dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że hola hola, 3600 zł to w tej chwili kosztuje iPhone w wersji mini, a wcześniej tyle kosztowała 11, podczas gdy następca bezpośredni 11, czyli 12, kosztuje już ponad 4000 zł. A żeby było śmieszniej...
4199 bodajże, tak.
Żeby było śmieszniej, nie wiem, czy zauważyłeś już, ale iPhone'y w wersji nie Pro są sprzedawane w podstawowej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci.
Dokładnie tak. Dzięki Bogu łaskawcy zlitowali się i w ogóle dali w modelach Pro wersję od 128 GB. Tak, faktycznie to też zauważyłem. I powiem ci szczerze, Michał, że spodziewałem się, przynajmniej jeżeli chodzi o wersje podstawowe 12, w sensie 12 i 12 mini, że będą trochę tańsze, tak? Że ta cena następcy 11 zostanie bardzo podobna, tam plus minus stówka, maksymalnie dwie. Okazuje się, że tam różnice będą około 600 zł. A mini będzie tam w granicach tych 3000 zł, czytaj 2999, 3.0 albo tam 3.9.
Bo takie były plotki.
3.099. Takie były plotki i to faktycznie miałoby sens, ale no, wiemy doskonale, jak Apple działa. Ja nie powiem, że te ceny są przeogromne, bo równie dobrze możemy mówić o wszystkich innych flagowych smartfonach innych producentów. Bo mam wrażenie, że po części ci najbardziej zagorzali, nie powiem fani Apple'a, ale po prostu fani tego, co my robimy, czyli smartfonów, chyba trochę już zaakceptowali, że nie ma takiego producenta. No, dzień dobry Xiaomi, dzień dobry Realme, gdzie te ceny są naprawdę dobre. I już zaakceptowali te ceny, jakie są. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że nie są to ceny małe. Mimo wszystko, patrząc poprzez pryzmat smartfonów pokroju Z Folda 2 za 8 tysięcy czy tam 9 tysięcy złotych, patrząc na Motorola Razr drugiej generacji, ja wiem, że tamte ceny są jeszcze wyższe, jednak no, znowu technologia, składane smartfony, bla, 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 bla. Uważam, że te ceny są duże, jednak z racji tego, że konkurencja te ceny też winduje cały czas w górę, nie są aż tak odczuwalne, jak były odczuwalne jeszcze parę lat temu.
Ty stary, właśnie dla mnie najbardziej oburzające po pierwsze są te 64 GB, bo ja specjalnie po tej konferencji wszedłem sobie na stronę jednego ze sklepów i sprawdziłem, za jakie kwoty można kupić telefony, które mają 128 GB pamięci. I tam już wiesz, za około 1000 zł to jest 90% smartfonów, więc troszkę wstyd. Po drugie, nie poruszyliśmy jeszcze tego tematu, że nie znajdziemy ładowarki i słuchawek w pudełku. I już tam pali licho słuchawki, natomiast z ładowarką już moim zdaniem trochę słabo. Nie? Ja bym się teraz nie zdziwił, jakby w ogóle za rok zaczęliby ci sprzedawać telefony w taki sposób, że wchodzisz gdzieś tam do Cortlandu czy innego sklepu, mówisz poproszę iPhone'a 13, a koleś ci po prostu ze swojej kieszeni wyciągał takiego porysowanego i daje, masz człowieku, jeszcze ci tam może w twarz napluć przy okazji, że masz czelność w ogóle wziąć najtańszą podstawową wersję, nie? To jest trochę słabe.
Tym bardziej, że
mamy w zestawie kabel z USB-C na Lightning. Z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo dzięki temu jest wsparcie szybkiego ładowania i dzięki temu telefon wreszcie można kablem z pudełka podłączyć do laptopa Apple'a. Ale z drugiej strony, no, oni tam mówili, że na świecie są 2 miliardy już ładowarek do iPhone'ów, no ale ja wątpię, żeby te 2 miliardy to były właśnie ładowarki z USB-C po drugiej stronie, żeby to były ładowarki z Power Delivery. To trochę takie zaklinanie rzeczywistości jednak.
Wiesz co, Michał, ja nawet nie sprawdziłem, jak teraz wyglądają ceny ładowarek na stronie Apple'a. Aż z ciekawości sobie zaraz odpalę, czy coś takiego jest. Jak znajdziesz szybciej, to powiedz... Wiesz co, nie wiem, czy oni znowu, tak jak w przypadku słuchawek, wiadomo, teraz era bezprzewodowych słuchawek już wchodzi od kilku lat, tak teraz zarobią sobie na dodatkowym sposobie ładowania, jeżeli nie chcesz ładować poprzez standardową ładowarkę. W końcu mamy teraz nową ładowarkę MagSafe. MagSafe, który przez wiele lat był bardzo popularny, bardzo sobie ceniłem ten sposób ładowania w MacBookach. Tak teraz pojawia się ładowarka MagSafe do iPhone'ów. No i uwaga, teraz patrzę, 199 zł. Więc Apple, wiadomo, będzie się przykrywać, będzie się zasłaniać tym recyklingiem. Ja tego nie neguję. Ja mówię, okej, rozumiem. Ale prawda jest taka, że dzięki temu zarobią swoje na dodatkowych ładowarkach, chociażby MagSafe, które
oczywiście
teraz już będzie sprzedawane jakoś nowości.
Tym bardziej, że wydaje mi się, że co jak co, ale MagSafe będzie hitem, bo to jest właśnie jedna z takich rzeczy w iPhone'ie 12, która moim zdaniem będzie przemawiała do zwykłych ludzi. To znaczy, jak tam pokazywali ten zwiastun, że możesz sobie przykleić do tego łatwo case, że możesz ładować i po prostu zostawać na tej ładowarce, że nic tam się nie odklei, że możesz nawet sobie kupić taki mikroportfel, to jest fajna lifestyle'owa rzecz, to jest spoko dodatek. I podejrzewam, że dla niektórych to może być nawet argument za tym, żeby wziąć iPhone'a 12, a nie 11 na przykład, bo wiesz, my trochę żyjemy w innym świecie, dla nas to może nie jest takie ważne, ale
tak, my jesteśmy nerdami, którzy nie mają znajomych, więc musicie też to jakoś uszanować.
I nie mają kart płatniczych, więc niepotrzebne nam holdery na karty płatnicze.
No właśnie, Michał, a powiedz mi, a czy to nie jest zalążek? Chwilka. Michał, a powiedz mi, czy nie uważasz, że to nie jest zalążek do tego, że w ciągu najbliższych 2-3 lat wszelkie dosyć kontrowersyjne plotki się potwierdzą i okaże się, że iPhone zrezygnuje z jakiegokolwiek złącza i zamiast dostać złącze USB-C, nie dostaniemy w ogóle złącza i przejdziemy chociażby na taką ładowarkę MagSafe?
Ja myślę, że to jest bardzo możliwe, no bo znowu, kto jak nie Apple, oni cały czas mówią, że dla nich najważniejsze jest to, żeby przyszłość była bezprzewodowa i myślę, że to się stanie. Myślę, że może za jakieś 2 lata. Pytanie tylko, czy wtedy zostaną przy swoim standardzie szybkiego ładowania Qi, który jest właściwie wszędzie, jest otwarty, czy stwierdzą, że oni teraz wynaleźli nowe, inne, super szybkie ładowanie i znowu ładowarkę będzie trzeba taką kupić kompatybilną osobno, bo myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne.
A no właśnie, no i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja powiem Ci szczerze, że jestem zainteresowany, a nawet zaintrygowany tym, jak to będzie wyglądać w najbliższych latach, bo na pewno odbije się to mocnym echem, tak jak już niejednokrotnie odbijało się chociażby poprzez dodawanie dotychczas ładowarek 5-watowych do bardzo drogich iPhone'ów. Teraz zrezygnowali. Okej, okay. W sensie nie okej, okay. Ja nie mówię, że to jest fajne, bo to nie jest fajne, no jednak zrobili to, co zrobili, czekam teraz na kolejne kroki innych producentów, którzy również zaczną tego typu chwyty stosować, ciąć koszta, podwyższając ewentualnie potencjalnie ceny smartfona, a jednocześnie zarabiając na dodatkowych akcesoriach.
Bo ja zrozumiałem wreszcie. Bo im dużo osób na pewno mówiło, że 5-watowa ładowarka to jest śmieć. I oni to trochę źle zrozumieli, bo oni stwierdzili, że to jest śmieć dla naszej planety. I się jej pozbyli ciągle. A wszystkim tak. Chodziło o to, żeby jednak były 18-watowe. Chociaż.
Aż boję się pomyśleć, jak usłyszą od hejterów Apple'a, że iPhone to gówno, co wtedy będzie sprzedawane nam. Dobra, strach pomyśleć. No dobrze, zatem oficjalnie powiedzmy o tych cenach na koniec ostatecznie. Mini 3599, 12 4199, 12 Pro, tak samo jak zeszłoroczne 11 5199 oraz Pro Max 5699 z zaznaczeniem, że 12 bez Pro sprzedawane są w wersji podstawowej, tak jak Michał powiedział, 64 GB. Teraz mamy w modelach Pro szalone 128 GB. Ogólnie Michał to trochę bawi, tak sobie teraz skojarzyłem ostatnio recenzowany u Ciebie i u mnie na kanale Realme 7 Pro, który posiada 128 GB pamięci wbudowanej i kosztuje 1,299, a tutaj smartfon ze 128 GB za 5,199 w górę.
Z jednej strony tak, z drugiej strony smutne jest troszkę dla mnie to, że czytasz te ceny nowych iPhone'ów i one dla mnie już zupełnie nie są skandaliczne. To znaczy patrząc na to, ile tak. W tym roku kosztują nowe smartfony, to naprawdę nie robi to żadnego wrażenia. Jak, jeżeli to byłyby dokładnie ceny nowej flagowej linii smartfonów Samsunga, Huawei'a, czy nie wiem, właśnie Oppo, czy jakiegoś innego producenta, to
ruszyłoby mnie
zupełnie to samo, nie? No dobra, kompletnie. To kończąc na razie z tymi iPhone'ami, pogadajmy sobie jeszcze w naszym super kąciku kulturowym, kulturalnym o czymś innym. Może w coś ostatnio fajnego grałeś, może coś fajnego słuchałeś albo oglądałeś jakiś serial, podziel się tym ze światem. Nie Antyfan poleca.
Nie Antyfan poleca. Wiesz co, ja zazwyczaj słucham żony, bo gdy mi nie słuchał, miałbym przejeść. Ale też gram. Ostatnio wiadomo, przeorałem sobie remake Mafii 1. Bardzo fajna gra, mimo iż ma swoje błędy, natomiast grę gorąco, gorąco polecam. Świetny tytuł, ograny chyba w 2 czy 3 noce. No i ostatnio kupiłem swoją chyba pierwszą grę oficjalnie na Maca, mianowicie w Early Access dostęp do gry Baldur's Gate 3. Swoje zapłaciłem, niestety 199 zł, jednak gra jest wybitna. Ja się zainteresowałem w ogóle tą grą nie tyle poprzez jakieś tam kampanie marketingowe, które są prowadzone w internecie, a właśnie poprzez jeden podcast, który systematycznie oglądam, mianowicie Borysa i Roka. Bardzo szanuję tych facetów za to, co robią i to też była dla mnie jakaś taka motywacja, żebyśmy razem wspólnie zaczęli coś robić. Borys mocno zachwalał tę grę i w momencie, kiedy pograłem pierwszą godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, mówię, o, grubo się dzieje, fantastyczna gra. Słuchaj, jest to Early Access, niektórzy się śmieją, że jest to demo. No ja bym z tym demem polemizował, bo jest to gra, która spokojnie powinna ci wystarczyć na dobre 25 godzin. Są jakieś jeszcze błędy, niedoróbki, są jakieś bugi. Jednak w grę gra się wybitnie. Jeżeli ktoś lubi stare RPG, jeżeli ktoś był i jest fanem Baldur's Gate'a, Icewind Dale i tego typu gier, to gorąco, gorąco, z czystym sumieniem polecam. Bardzo, bardzo fajna gra.
Spoko. Bardzo ładna recenzja. Ja z kolei myślałem, że mnie zapytasz, a co tam u ciebie, Michał, ale widzę, że ciebie to już w ogóle nie interesuje.
Michał, co u ciebie? W co tam ostatnio pogrywałeś? Na pewno coś na Switchu.
Cieszę się, że pytasz. Nie, wiesz co, z grubsza trochę to samo, bo ostatnio często nadal wracam do...
Mario.
Też, aczkolwiek ostatnio jeszcze częściej wracam do naszych ukochanych remasterów Tonego Hawka, części pierwszej i drugiej. Staram się bić kolejne rekordy, no, bo to
pochwal
jest...
Pochwal się, co tam u mnie wykręciłeś, jak byłeś u mnie.
No, tam pękły wtedy 2 miliony, to się chwaliłem już w moim filmie. U siebie dobiłem do 3, tym samym sposobem, if you know what I mean. Ale już potrafię na właściwie każdej trasie wyciągnąć po jakieś 300-400 tysięcy i to chyba najbardziej lubię w tej grze, że ten czas mija i w ogóle tego nie czuję, że cały czas planujesz sobie tę twoją optymalną trasę i żeby po prostu wyciągnąć tych 2 minut jak tak. najwięcej. I bardzo cenię ostatnio sobie te gry, bo mam mało czasu, jeszcze może niedługo będę miał troszkę więcej. Bardzo sobie cenię to, że można do tego przysiąść na 20, 25, 30 minut i bawić się świetnie, co jest problemem właśnie w takich grach jak Baldur's Gate czy wiele innych, w których bardzo chciałbym pograć, ale świadomie nie gram, bo wiem, że zawalę całe swoje życie i rodzina mnie przestanie kochać, widzowie mnie przestaną widzieć. Słuchacze mnie przestaną słyszeć tak, będę tylko
żona
ja
przestanie cię żonić.
Żona przestanie mną rządzić.
No właśnie, Michał, to jest w sumie dobry temat, może na jakieś kolejne odcinki, drugi, trzeci podcastu związany z tym całym życiem na remasterze, na remake'u, głównie na remake'u, tak, bo zauważyłem na przełomie ostatnich lat te gry cały czas są remake'owane, że tak powiem w wielkim cudzysłowie. Remake za remake'iem, remake za remake'iem. Teraz już niebawem przecież Demon's Souls tak samo na PlayStation 5 się pojawi. Tu mamy Crasha, tu mamy Spyro, tu mamy Tonego Hawka, tu mamy Mafię. Wszędzie remake'i. Mam wrażenie, że za jakieś 10 lat Niant dbaną goli brodę i sam będzie wersją z remake'owaną.
Jedynym wyjątkiem chlubnym jest tutaj Nintendo, które nie robi remake'ów, tylko po prostu pakuje do pudełka drugi raz dokładnie to samo i sprzedaje za 2,5 stówy. Ale szanuję, bo...
Mam wrażenie, że mówisz o...
ostatniej
o
kolekcji Mario,
grach
tak.
Mario, dokładnie tak.
Które są wybitne i naprawdę serdecznie polecam. Galaxy to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w życiu i zestarzała się też fantastycznie w tej wyższej rozdzielczości. W ogóle nie widać, że to jest gra, która ma na karku już 13 lat, aczkolwiek to, jak Nintendo wycenia swoje gry, trochę boli i ogólnie ceny gier to też jest coś... Patrz, ile gadamy o cenach, jesteśmy po prostu Januszami już. Ceny gier to też jest coś, o czym warto rozmawiać, bo ja ostatnio na przykład miałem taki plan, żeby spędzić weekend z Crashem Bandicootem 4. Nie sprawdzałem, ile on kosztuje. Pamiętałem, że trylogia i Crash Team Racing kosztowały tam chyba po 140 zł. To była znakomita cena. Nie liczyłem, że tutaj będzie tak samo, ale później zobaczyłem, że w takim zwykłym sklepie czwórka kosztuje 289 zł. Za platformówkę,
ile?
Za platformówkę na jakieś 10 godzin to jest trochę za dużo. To znaczy ja jako osoba posiadająca godność, przynajmniej tak lubię o sobie myśleć, czułaby się trochę niekomfortowo wydając tyle pieniędzy na premierę, zwłaszcza, że przypuszczam, że akurat gry na PlayStation bardzo, bardzo szybko tanieją, więc jestem w stanie poczekać.
No to Michał, to co ty powiesz na temat cen gier, niektórych gier na nową generację, chociażby PlayStation 5? Spider Moralesa i tak dalej. No właśnie, te ceny to jest szaleństwo. Cały czas widzimy, że to wszystko rośnie. Mam wrażenie, że wszystkie inne firmy stają się Apple'em i wszyscy mocno te ceny zawyżają. Ja wiem, że produkcja gry to nie jest taka produkcja, jaka była jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu. Te gry kosztują czasami, a nawet często więcej niż porządny film, który jest zrobiony w Hollywood. No jednak, no dostajemy po dupie, szczególnie jeżeli gra, z którą wiążemy ogromne oczekiwania, okazuje się, nie powiem, że krapem, czy jakimś shitem, ale po prostu grą przeciętną, tak? Takich gier jest sporo, ale to może po prostu będzie temat na jakiś inny odcinek. Ogólnie tematów mam mnóstwo, więc na pewno, Michał, będziemy ludziom umilać czas, ile się da.
No, to już chyba zresztą widać, Michał, po tym, ile dygresji mieliśmy dzisiaj, ale tak, czas już chyba kończyć. Tak. Prosimy was o komentarze. Przypominamy, że niedługo będziemy też na Spotify i na innych platformach. Przypominamy też, właściwie tego jeszcze nie mówiliśmy, ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy zrobimy parę fajnych konkursów z gadżetami Oppo do wygrania. Właściwie nie tyle z gadżetami, co z po prostu już większym, fajnym sprzętem. I ode mnie to chyba tyle, ale ty też coś chciałeś powiedzieć, więc to jest twoja chwila.
Wiesz co? Ja bardzo się cieszę, że mamy możliwość robienia czegoś innego, czegoś nowego, czegoś dla nas przynajmniej świeżego, czegoś, co może w jakimś stopniu umilić czas niektórym osobom, chociażby jadąc do pracy, do szkoły, dla osób, które mają wolną chwilę w pracy, w szkole, czy po prostu sobie siedzą w domu i nie mają co robić, żeby zamiast dotychczas oglądać nas na YouTubie i te wypicowane do maksa, wypieszczone przebitki, że po prostu nas posłuchali, tak jak dotychczas ludzie słuchali radia. A kto wie, może w przyszłości wyjdzie coś z tego bardzo, bardzo fajnego. Moi drodzy, ja przede wszystkim chciałem wam serdecznie podziękować za to, że jesteście po raz pierwszy z nami na naszym nowym kanale w takiej, a nie innej formie. No i mam nadzieję, że będziemy widzieć się i słyszeć często. Natomiast od przyszłego tygodnia obiecujemy, że dwa takie odcinki w tygodniu będą się pojawiać. No i cóż, z mojej strony byłoby to wszystko chyba.
Tak jest, więc czekamy na komentarze, czekamy na subskrypcje. Mamy nadzieję, że format wam się podoba, bo dla nas motywacją było między innymi to, że u nas, u mnie i u Bartka też się zmienia sposób, w jaki my konsumujemy YouTube'a i jakich materiałów my poszukujemy gdzieś tam w świecie podcastów i filmów. Tak więc dajcie znać, co myślicie, a my życzymy wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nam dobrej nocy chyba nie ma sensu, bo zarywamy tę noc dzisiaj. Nie wspólnie.
Nie, no my...
Ale po... mamy po prostu jeszcze... coś
tak,
tam,
mamy
coś
jeszcze
tam
sporo.
Robota jest, no.
Mamy robotę, w sensie no, w momencie, jak będziecie już to oglądać bądź słuchać, to już będziemy po tej robocie, jednak nocka na pewno będzie zarwana. No nic, dziękujemy wam bardzo za te wspólne kilkadziesiąt ładnych minut. No i cóż, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i usłyszenia.
Do zobaczenia. I teraz, kur...